Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.
Od lat są na pierwszym miejscu pod względem zaufania i prestiżu. To oni pierwsi ruszają tam, gdzie inni po prostu się cofają. I to niezależnie od pogody, pory dnia czy ryzyka, zawsze można na nich liczyć. Oczywiście mowa o strażakach, o ratownikach medycznych, także mowa o ratownikach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, czyli w skrócie mówiąc SAR. Tej służbie będziemy się dzisiaj w szczególności przyglądać. Ze mną szef SAR-u Sebastian Kluska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To w skrócie mówiąc, jak to jest z tą waszą służbą? Chyba po prostu, kiedy coś się dzieje na Bałtyku, czy to ktoś zasłabnie, czy ktoś się topi, to wtedy wyruszacie. To jest wasza robota.
Zgodnie z definicją ujętą w ustawie o bezpieczeństwie morskim, służba SAR jest odpowiedzialna za ratowanie każdego zagrożonego, będącego w niebezpieczeństwie ludzkiego życia na morzu, bez względu na okoliczności, w jakich ona w tej niebezpieczeństwie się znalazła. Generalnie firma dedykowana była tym wszystkim ludziom, którzy pracują w gospodarce morskiej, obsłudze statków, tankowców, wycieczkowców, tym wszystkim, którzy podczas rejsu w naszej strefie odpowiedzialności zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Naszym obowiązkiem jest ewakuacja takiej osoby na ląd za pomocą statków ratowniczych, łodzi ratowniczych, bądź też za pomocą śmigłowców ratowniczych.
Jeżeli ktoś nie wie, to my przybliżymy. SAR to jest ta służba, która ma w swoim logo ten charakterystyczny czerwony krzyż.
Zgadza się, czerwony krzyż maltański. I tutaj pozwolę sobie też rozwinąć wypowiedź pana redaktora. SAR od angielskiego Search and Rescue, czyli poszukiwanie i ratownictwo.
Raczej się nie nudzicie, prawda? Tych zdarzeń, strzelam w ciemno, musi być bardzo dużo.
Można powiedzieć tak, służba w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa dzieli się na dwa okresy, zimowy i letni. W tym okresie zimowym ten czas taki, można powiedzieć, jest troszeczkę nudny i pożytkujemy go na ćwiczenia i doskonalenie swoich umiejętności. No i wtedy, kiedy przychodzi okres sezonu letniego, wtedy są dla nas, tak mówiąc kolokwialnie, żniwa, czyli okres najbardziej wytężonej pracy, największej ilości akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Tu oczywiście nie będziemy kategoryzować, ale generalnie, skoro mówimy o sezonie letnim, to zdarza się pewnie tak, że wasze akcje mają związek po prostu z nieroztropnością, z jakimiś nieprzemyślanymi decyzjami czasami turystów.
Panie redaktorze, warto tu po prostu użyć tego słowa, które pan omija, z ludzką głupotą. I to jest prawda. Dla nas takie najbardziej burzliwe, gorące miesiące to są czerwiec i wrzesień. I wynika to z tego, że w tych dwóch miesiącach jest ograniczona bądź praktycznie nieobecna obsada ratowników wodnych na plażach. Mamy ładną pogodę, często taką jak dzisiaj, czyli słoneczko świeci, ale wieje też wiatr. Ludzie chcą korzystać z uroków polskiego Bałtyku, kąpać się, korzystać ze sprzętu rekreacyjnego. No i z racji tego, że nie ma tego zabezpieczenia kąpielisk, wszystkie zdarzenia niebezpieczne trafiają do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, no i są dla nas zaczątkiem do podjęcia akcji ratowniczych.
Albo sytuacja, w której plażowicz wybierze się na takie kąpielisko, które nie jest strzeżone, nadmucha sobie materacyk. Też takie sytuacje przecież znamy. Nadmucha materac, położy się na nim, zaśnie i wypłynie gdzieś daleko w kierunku morza.
No, pakiet tych zachowań turystów jest naprawdę ogromny. Tu pan przytoczył jedną z takich klasycznych akcji ratowniczych związanych z niefrasobliwością. No tutaj warto dodać, że właśnie w okresie czerwca i września, kiedy te warunki atmosferyczne są jeszcze na tyle korzystne, że można bezproblemowo w atrakcyjny sposób korzystać z uroków polskich plaż, no nie ma kąpielisk strzeżonych. Nie ma tych ratowników, którzy określiliby za pomocą koloru flagi, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. No i wielu turystów po prostu przyjeżdżając, nie mając tego punktu odniesienia, bo nawet jeżeli korzysta z kąpieliska niestrzeżonego świadomie, wie o co chodzi, to przechodząc w rejonie tego kąpieliska strzeżonego widzi, jaki kolor jest flagi, czy jest to biała, czy według tych ratowników WOPR jest kąpiel dozwolona, jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna. Chociażby dzisiaj mieliśmy już dwa zgłoszenia dotyczące kitesurferów, którzy w tych warunkach wiecznych przeszacowali swoje umiejętności, wychodzą w morze, próbują swoich umiejętności, kitesurfer nie może powrócić do brzegu, no i wtedy też nasze służby są podrywane do akcji.
A ja mam pytanie dotyczące waszego sprzętu właśnie. Na czym wypływacie tak na co dzień? I gdybym miał pan tak podsumować, ile tych jednostek u was jest?
Służba SAR to jest 12 morskich stacji ratowniczych i dwie brzegowe stacje ratownicze rozlokowane wzdłuż całego wybrzeża. No i tutaj w zależności od tego, jaka stacja, różne stacje dysponują różnego rodzaju sprzętem. Jakby takimi naszymi podstawowymi wołami roboczymi, najczęściej używanymi do akcji, są statki typu SAR 1500, 15-metrowe jednostki ratownicze z czteroosobową załogą. Do tego też często w tej strefie przybrzeżnej operują brzegowe stacje ratownicze na łodziach typu RIB. Są to łodzie Sportis 6500, dwusilnikowe o mocy 150 koni mechanicznych, które nie mają w swoich kartach bezpieczeństwa ograniczeń warunków pogodowych. Mogą pływać w każdych warunkach pogodowych, bez względu na to, czy jest to sztorm 5, czy 10, czy 12 w skali Beauforta. Ten sprzęt zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo załodze i możliwość podjęcia akcji ratowniczej w każdych warunkach pogodowych.
Moje skojarzenie z akcjami właśnie na wodzie, oprócz tego, że wypływa statek, to także kojarzę, że znajdują się czasami właśnie nad takimi rozbitkami śmigłowce.
Tak jest. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest dysponentem śmigłowców ratowniczych, które należą do Marynarki Wojennej. Dwie bazy śmigłowców ratowniczych, jedna w Gdyni na Babich Dołach, druga w Darłowie, gdzie stacjonują w tej chwili śmigłowce W3 Warm Sokół polskiej produkcji. I także warto o tym wspomnieć, bo mało kto o tym wie, mamy do dyspozycji również samolot AN-28 Bryza, wyposażony w sprzęt do poszukiwania rozbitków, sprzęt do śledzenia zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego i sprzęt, który może z góry zrzucić tratwę ratunkową dla rozbitków. W tej chwili dzisiaj przekroczyliśmy 130 akcję ratowniczą.
To połowa roku.
Przy czym teraz będzie to lawinowo rosło do góry. Jeżeli chodzi o statystykę w porównaniu do zeszłego roku, to jest to 20 akcji więcej w porównywalnie tym samym okresie. Rekordowo w 2023 roku mieliśmy 444 akcje ratownicze. Normalnie, tak jak jest ten okres sezonu zimowego, to są dni, kiedy w ogóle nie ma akcji ratowniczych, a w sezonie letnim jest tak, że nawet potrafimy 10 dziennie zrobić.
Ale panie Sebastianie, wy tak na co dzień to jesteście w cieniu, prawda? Wy robicie po prostu swoje.
To znaczy, czy w cieniu? Jesteśmy z dala od oczu ludzkich. Trzeba sobie wyobrazić, że ci, którzy znają, kojarzą SAR, to są ludzie, którzy podczas wypoczynku letniego, będąc na plaży, obserwują wypływające w morze nasze riby z załogami, czy też statki ratownicze, bardzo często na treningi w pięknych, ładnych warunkach pogodowych. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy jest zima, kiedy są warunki sztormowe, kiedy wieje wiatr z prędkością 70-80 km na godzinę, nie mamy tych obserwatorów, bo wtedy nie ma nikogo na plaży. Wyjście poza pierwszą, drugą milę to nawet jest poza zasięgiem dronów, więc to jest swego rodzaju taka intymność pracy na morzu. Tam są tylko ci ratownicy i te osoby, których trzeba uratować bez żadnych dodatkowych świadków. Bardzo często w tych ciężkich warunkach pogodowych trzeba mieć świadomość, że na tych falach 2-3-4-metrowych ta jednostka tańczy. Załoga musi się trzymać dwoma rękoma, nawet nie ma możliwości zrobienia krótkiego materiału filmowego później, żeby przekazać, jak dobra, dzielna czy bohaterska była ta akcja.
Zdarzają się także i takie nietypowe, do których przynajmniej co do zasady nie jesteście na co dzień dysponowani. Mam tutaj na myśli powódź na południu Polski, która przydarzyła się w zeszłym roku. Tam też was nie zabrakło.
Tak, zgadza się. No, nietypowa sytuacja, ale z racji tego, że moje wykształcenie to strażak, który ostatni raz był na powodzi w 2010 roku, znam charakter, znam rozmiar tragedii, która dotyka tych ludzi tam i w zeszłym roku podjąłem decyzję o tym, że część wydzielonych sił i środków już poza sezonem, w tym takim bardziej, że tak powiem, spokojniejszym dla nas okresie, mogła wraz ze specjalnym sprzętem ratowniczym udać się na południe Polski i pomóc ludziom. Trzeba sobie uzmysłowić, że sprzęt Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa jest przystosowany do pracy w najcięższych warunkach. Tak jak mówiłem, łodzie w karcie bezpieczeństwa nie mają żadnych ograniczeń pogodowych. Ci ludzie trenują w ekstremalnych warunkach pogodowych, przy skrajnie niskich temperaturach, przy bardzo wysokich falach. Nasz sprzęt terenowy, nasze samochody są przystosowane do brodzenia w wodzie do 1,20 m, więc był to idealny sprzęt do tego, żeby pojechać tam na południe Polski i wesprzeć strażaków, a przede wszystkim pomóc tym ludziom, którzy w danym momencie znaleźli się w potrzebie, którym trzeba było dojeść wodę, żywność i sprzęt medyczny. Tutaj muszę powiedzieć, że w zasobach kadrowych Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa znajduje się na etacie jeden lekarz i ten lekarz też zostawił wszystko i w ramach Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa pojechał tam na dół właśnie pomagać tym ludziom, którym woda odcięła drogi dostępu, gdzie ten lekarz pierwszego kontaktu był tam osobą niezbędną.
Wie pan o wyposażeniu, sprzęt też się lubi zużywać, prawda? Pewnie tam na południu też tak było.
Praca w naszych tutaj warunkach, kontakt z wodą jest incydentalny. Trzeba pamiętać o tym, tym, nawet jeżeli to są 5 akcji w ciągu doby dla jednej stacji, to maksymalnie 10 godzin oni spędzają na tej wodzie, ale powiedzmy danego dnia, w momencie kiedy jedziemy tam na południe Polski w rejon powodzi, ten kontakt z wodą jest permanentny, on jest cały czas, ta woda wszędzie tam jest, tam się nie da wyjść nogą praktycznie na suchy ląd, więc no, ten sprzęt jest nadeksploatowany i pracuje w ciężkich warunkach, powoduje czasami to, że dochodzi do uszkodzeń.
Pytam dlatego, bo jakiś czas temu i port Gdańsk zadbał o to, żeby wam tego sprzętu nie brakowało, a ten, który się zużył, żeby po prostu został uzupełniony. Co to było dokładnie?
Tak, tutaj serdeczne podziękowania składam nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu tych ratowników, którzy na tym sprzęcie operują. Jest to komplet suchych skafandrów. To też trzeba pamiętać, że normalnie ten ratownik, ten skafander zakłada tylko na akcję ratowniczą. W momencie, kiedy jedzie na działania powodziowe, on w tym skafandrze chodzi jak normalnie ludzie w ciuchach przez 24 godziny na dobę, jeśli trzeba, więc dostaliśmy dodatkowo suche skafandry, żeby można tą było odzież jakby wymieniać.
A suchy skafander to znaczy, że co, on w środku nie zamoknie, nie będzie mokry ratownik, czy o co chodzi?
Dokładnie tak, suchy skafander, czyli całkowicie izolujący ciało człowieka od wody, w której się znajduje. Tutaj ze względu na pracę na morzu, to ma za zadanie chronić, prawda, przed utratą ciepła, a tam w warunkach powodziowych, no, chronić przed tą brudną, zanieczyszczoną wodą. Oprócz tego dostaliśmy lornetki z funkcją noktowizji, sprzęt oświetleniowy, no i to co najważniejsze, 8 kompletnych zestawów pierwszej pomocy, tak zwanych zestawów PSPR1, za pomocą których udziela się tej pierwszej pomocy przedlekarskiej dla wszystkich osób, które są w potrzebie.
A ja tylko dodam, że wartość tego sprzętu, który Port Gdańsk przekazał Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, to ponad 90 tysięcy złotych. To krótko opowiem jeszcze o innej akcji, bo to nie był ani pierwszy, ani też ostatni raz, kiedy Port Gdańsk wspierał ratowników i to także nie ogranicza się do działań lokalnych, bo kilka tygodni temu na port w Odessie na Ukrainie spadły rosyjskie pociski balistyczne. Niestety byli ranni, byli też zabici, zniszczono maszynownie, budynki administracyjne i sprzęt portowy. No i Port Gdańsk razem z Fundacją Gdańską zainicjował akcję pomocową, która nazywa się Morze Solidarności. W skrócie chodzi o niesienie pomocy atakowanym portom Ukrainy, ale w przyszłości również o odbudowę tego kraju. Pierwszy cel w ramach Morza Solidarności to zbiórka na rzecz Portowej Straży Pożarnej w Odessie. Za zebrane środki zostanie zakupiony w pełni wyposażony pojazd strażacki o wartości 120 tysięcy złotych. Port Gdańsk cegiełkę, czyli 20 tysięcy złotych już dorzucił. No jeżeli i Państwo chcieliby wziąć udział w tej akcji, to gorąco do tego zachęcamy, a link znajdziecie na naszej stronie internetowej. Kto do tej pory nie miał takiego przeświadczenia albo zwyczajnie świadomości, to myślę, że dziś już nie ma żadnych wątpliwości. Dzięki Wam możemy czuć się po prostu bezpieczni. Sebastian Kluska, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Czego Wam się życzy? Tyle samo wypłynieć, co powrotów.
Tak jest, dokładnie. Tyle samo wypłynieć, co powrotów.
To tego właśnie życzymy. Dziękuję serdecznie za uwagę i mówię do usłyszenia.
Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.